Zapraszam na kolejny odcinek, który stanowi zapis drugiego kazania wygłoszonego w ramach rekolekcji wielkopostnych Potrójne rozczarowanie. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Podczas naszych rekolekcji, które zatytułowałem Potrójne rozczarowanie, każdego dnia chcemy spróbować zmierzyć się z tym bardzo trudnym, przykrym w przeżywaniu zjawiskiem, rozczarowaniem, które jednak, jak chcę pokazać w tych rekolekcjach, ma swój głęboki sens i znaczenie. I pamiętacie, wczoraj mówiliśmy o tym, że należy i warto w toku rozwoju swojej wiary rozczarować się różnymi wyobrażeniami, oczekiwaniami względem Boga. Ale najważniejsze jest to, że to rozczarowanie tytułowe jest dla nas pewną drogą. To nie jest cel sam w sobie, jest to środek, droga do celu, jakim jest oczarowanie się Bogiem. Pozwólcie, że przypomnę cytat, który ojciec Pałys usłyszał w zakonie jako dominikanin, który jest dla nas kluczem do zrozumienia wszystkiego tego, co podczas naszych rekolekcji tutaj się dzieje. Najpierw musisz się rozczarować Kościołem, później musisz się rozczarować zakonem. Następnie powinieneś się wielokrotnie rozczarować samym sobą. Wówczas będziesz mógł się oczarować miłością Jezusa. Dziś, moi drodzy, stawiamy kolejny krok i wydaje mi się, że to, co dziś będzie się działo, jest najtrudniejsze z tych trzech dni, dlatego że dziś chciałbym, żebyśmy spróbowali nieco rozczarować się samymi sobą, więc rozczarowanie sobą to dzisiejszy temat. I dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego tego się tak boimy i raczej tego unikamy? Dlatego, że każdy z nas ma w sobie naturalną potrzebę zachowania pewnego rodzaju wewnętrznej równowagi względnej i my nie bardzo chcemy, żeby cokolwiek nam to zaburzyło, bo to jest bardzo nieprzyjemne, trudne w przeżywaniu. I ku temu w ogóle służą różne mechanizmy, które my mamy w sobie, które mają za zadanie ochronić pozytywny obraz siebie. Jest wiele takich zjawisk ciekawych opisanych w psychologii, to taka mała dygresja. Jest coś takiego, co nazywa się złudzenie ponadprzeciętności, które służy właśnie temu, żeby zachować dobry obraz siebie. Chociażby pewnie wielu z was tutaj przyjechało samochodami i gdyby was zapytać, kierowców, czy uważasz, że jesteś dobrym kierowcą, lepszym od innych, to większość ludzi odpowiada, że są ponadprzeciętnymi kierowcami. A to jest niemożliwe z punktu widzenia statystyki, bo większość jest przeciętna, a ponadprzeciętna jest mała ilość. Jednak większość ludzi zapytanych, czy uważają się za lepszych kierowców od innych, twierdzi, że tak. Po co to jest? Takie proste zjawisko jest po to, żeby zachować pozytywny obraz siebie. Jest wiele innych, ale mówię to po to, żeby pokazać, że my mamy w sobie mnóstwo różnych mechanizmów, które będą nas chroniły przed tym, żeby za bardzo się sobą nie rozczarować. I dlatego to będzie takie trudne. Idźmy, moi drodzy, do Ewangelii. Znowu jesteśmy świadkami sceny, która jest właściwie kontynuacją tego, co się działo wczoraj. Ewangelia zaczęła się od tego, że jest znowu tłum ludzi razem z Jezusem i ten tłum ludzi porwał kamienie. Tak to się zaczęło. Porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. I znowu chciałbym, żebyśmy poczuli się uczestnikami tej sceny, żebyśmy zobaczyli mnóstwo ludzi, którzy złapali w swoje dłonie kamienie po to, żeby rzucać nimi w Jezusa. Zobaczmy tę scenę, poczujmy się świadkami, uczestnikami. I teraz, kto to taki był? Co to za ludzie chwycili za te kamienie? To byli ludzie, moi drodzy, bardzo religijni, pobożni, którzy się modlili na swój sposób wierzący i im bardzo trudno było przyjąć słowa, które usłyszeli na swój temat. Bo co im powiedział Jezus? O tym było wczoraj. Do ludzi modlących się, studiujących pisma i tak dalej, powiedział do nich, wy nie znacie Boga. Jak gdyby uderzył w samo sedno ich jakiejś świadomości religijnej i powiedział, wy nie znacie Boga. I powiedział jeszcze więcej, gdybym ja to powiedział, że nie znam Boga, to byłbym tak jak wy kłamcą. Więc wyobraźmy to sobie, że ten tłum ludzi religijnych, wierzących, pobożnych słyszy, nie znamy Boga i jesteśmy kłamcami. I chcę, żebyśmy zobaczyli, że to zrodziło w nich ogromne napięcie, złość, frustrację, bo to się ze sobą nie kleiło. Oni nie byli w stanie się z tym zmierzyć, przyjąć tego. Byli tym tak bardzo rozczarowani. To zrodziło w nich tak wielką złość, lęk, smutek, że chwycili za kamienie i chcieli rzucać w Jezusa. I zwróćmy uwagę na to, że oni to napięcie, które nosili w sobie, bo to w nich było to napięcie związane z tym, że to się ze sobą nie bardzo stykało, świadomość tego, kim są i to, co o nich powiedział Jezus, oni to napięcie w pewien sposób skierowali na zewnątrz, czyli chwycili kamienie i chcieli rzucać. Więc oni się z tym nie zmierzyli, nie skonfrontowali, ale chcieli sobie z tym poradzić, żeby zabić Jezusa, gdyby na Niego skierować tą całą złość, frustrację i napięcie. I teraz, moi drodzy, oczywiście myślę, że się domyślacie, że ta scena znowu nie jest jakąś historią z zamierzchłej przyszłości, ale to jest scena, która mówi o nas, o mnie i o tobie, o naszym stanie, o naszej kondycji, o tym, co się dzieje w życiu każdego z nas. I chcę, żebyśmy teraz znowu, tak jak wczoraj, spróbowali się w tej scenie przejrzeć i zobaczyć samego siebie, że to tak naprawdę my jesteśmy tymi ludźmi rozczarowanymi, którzy chwytają za kamienie. I teraz tak się składa, że wielu z was znam. Wiem, jak się nazywacie, wiem, gdzie mieszkacie, byłem u was w domu, rozmawiałem z wami. Wielu z was kojarzę z kościoła, z niektórymi z was rozmawiałem, u niektórych byłem w domu, z niektórymi jadłem kiełbasę nawet. I teraz ja jestem przekonany co do tego, że wy jesteście dobrymi ludźmi. To znaczy, że wy chcecie kochać i być kochani. Wy macie jakieś wartości, zasady, którymi się kierujecie w życiu. Chcecie być piękni, chcecie się rozwijać, chcecie rozwijać swoje talenty. I teraz to jest jedna strona medalu. Jestem o tym przekonany, że to jest prawda o każdym z was. Natomiast jest jeszcze druga strona medalu, czyli nasza codzienność i rzeczywistość, która bardzo często się z tym nie klei. Bo jest tak, że chcecie kochać i być kochani, a jednak ciągle ranicie swoich najbliższych. Zobaczcie, że ci, których najwięcej w naszym życiu krzywdzimy, to są ludzie, których najbardziej kochamy. Najwięcej ran zadajemy ludziom, których kochamy. Czy widzicie to napięcie? Widzicie, jak to się nie klei ze sobą? Chcemy kochać i być kochani, a ranimy tych, których kochamy najbardziej. Dalej, mamy w sercu różne wartości, zasady, normy, według których chcemy postępować, natomiast tak naprawdę praktycznie każdego dnia je łamiemy. Każdego dnia zdarza się coś w mniejszym lub większym stopniu, że my postępujemy wbrew swoim zasadom i normom. Czy to się klei? Jak to się ma do siebie? Czy to nie rodzi napięcia, frustracji? Chcemy być wartościowi, piękni, chcemy się rozwijać, a z drugiej strony bardzo często podejmujemy takie decyzje, takie wybory, idziemy w taką ścieżkę, o której dobrze wiemy, że tam na końcu czeka nas krzywda, ból czy cierpienie, a i tak w nią wchodzimy. I tak idziemy, i tak taką decyzję podejmujemy. I jak to ze sobą połączyć? Jak to rozwiązać? Czy to nie rodzi napięcia? Czy to nie powoduje rozczarowania sobą, że z jednej strony tak i to jest prawda, a z drugiej strony tak i to też jest prawda? Czy to nie rodzi rozczarowania samym sobą? Oczywiście, że tak. I to jest bardzo słuszna reakcja na to, że to po prostu się ze sobą nie styka. Tego ciężko to połączyć. I nie ma się co dziwić, że pojawia się napięcie, frustracja, złość, rozczarowanie. I teraz bardzo często ja słyszę takie zdanie jako ksiądz, jak ktoś mówi, jak ja mogłem to zrobić? Jak ja mogłam tak postąpić? Przecież to od razu słychać, ile w tym zdaniu jest rozczarowania samym sobą i dobrze, że to się pojawia, bo dziś chcemy zobaczyć, że oczywiście to ma wielką wartość, swój sens i znaczenie. Ale to jest bardzo trudne, bo rozczarowanie sobą rodzi w nas ogromne napięcie. I my jesteśmy tak skonstruowani, że my nie jesteśmy w stanie jakoś bardzo długo żyć z takim dużym napięciem, że ono domaga się, żeby coś z tym zrobić.
I my również mamy różne sposoby, strategie, jak sobie z tym poradzić, kiedy w nas rodzi się napięcie związane z rozczarowaniem sobą, my coś po prostu potrzebujemy z tym zrobić. I teraz co my robimy? Najczęściej robimy dokładnie to samo, o czym słyszeliśmy w Ewangelii, czyli co? Kamienie w dłoń i rzucamy w innych. I to jest o nas. I za chwilę wam pokażę, że my coś takiego robimy, że chcąc uciec od tego napięcia, od tego, co się w nas rodzi pod wpływem rozczarowania sobą, my naprawdę w swojej dłonie bierzemy kamienie i rzucamy w innych, po to, żeby się z tym nie zmierzyć, po to, żeby uciec od tego, że to jest tak trudne w przeżywaniu. I co takiego robimy? Ja podam trzy przykłady, które będą poparciem tego, że naprawdę my te kamienie w nasze dłonie bierzemy, żeby rzucać w innych. Po pierwsze, możemy innych obwiniać. Możemy pójść taką ścieżką, żeby zacząć obwiniać innych. Kogo? Zawsze jest kogo. Duchowieństwo, rząd, polityków, szefa, żonę, sąsiada, wnuki, kogokolwiek. To jest nieistotne, ale no są takie elementy społeczności, na których lepiej się wiesza psy niż na innych, więc my to bardzo często robimy i ludzie to robią. Po co? Po to, żeby nie zająć się swoim życiem, żeby odwrócić uwagę od tego przykrego napięcia związanego z rozczarowaniem samym sobą i łatwiej wziąć kamienie, rzucać w polityka, w duchownego, w szefa, w kogoś tam. Bo to jest sposób, żeby sobie poradzić z tym, żeby się z tym nie zmierzyć, nie skonfrontować, bo to jest tak trudne w przeżywaniu. To jest jedna rzecz. Inna rzecz, którą możemy zrobić, to nazwałem to intelektualizowanie. Niektórzy mają do tego predyspozycję. Wydaje mi się, że mężczyźni są w tym lepsi. Że lubimy uciekać w różne takie abstrakcyjne rozważania, filozofowania, takie mędrkowanie się na sprawy, o których nie mamy zielonego pojęcia. I tak mi się wydaje, że na przykład wśród ludzi zaobserwowałem wierzących, na przykład jest takie modne, żeby sobie tak pokrytykować papieża Franciszka. O, co ten papież, jakie on tutaj nauczanie głosi, co to w ogóle ma znaczyć. I tak nikt tak naprawdę się na tym nie zna za bardzo, bo wybaczcie moi drodzy, ale większość z nas nie ma naprawdę kompetencji do tego, żeby krytykować papieża. Oczywiście nie mówię o tym, żeby nie zadawać pytań, żeby nie szukać odpowiedzi, ale mówię o ludziach, którzy tak na pewniaka krytykują, co to ten papież tutaj w ogóle głosi. To jest mniej więcej tak, gdybym ja zaczął krytykować politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Nie mam zielonego pojęcia na ten temat, więc się nie wypowiadam. Mówię, nie chodzi o to, żeby nie zadawać pytań, ale chodzi o to, że niektórzy na pewniaka krytykują. I moim zdaniem w wielu przypadkach to jest ucieczka. To jest ucieczka ludzi, którzy mają nieporządek w swoim życiu, którzy nie chcą się z tym zmierzyć, dla których to jest tak przykre, żeby zobaczyć i rozczarować się sobą, że można uciec w intelektualizowanie, dywagacje, filozofowanie, papież Franciszek i tak dalej. Jeszcze jeden sposób radzenia sobie z tym napięciem to coś, co nazwałem etykietowanie. Wielu ludzi sobie przylepia taką etykietkę, takich dobrych ludzi kościołowych. Jestem dobrym człowiekiem. Jeszcze w porównaniu do innych. Ja jestem dobrym człowiekiem, aha, a ta sąsiadka, no, ja chodzę na rekolekcje, słucham nauk, nawet jeszcze w domu słucham drugi raz, bo ksiądz na YouTubie to wrzuca, więc sobie utrwalę. Modlę się, chodzę do komunii, jestem dobrym człowiekiem, a ci inni, no to jeszcze mają dużo do pracy, ja to jestem. I znowu, co to jest? Czemu to ma służyć? Nie bardzo wiem czemu. Mogę przypuszczać, że to jest znowu pewien sposób poradzenia sobie z tym ogromnym napięciem, bo kiedy ktoś uczciwie spojrzy na te niespójności, o których mówiłem wcześniej, to nie ma opcji, żeby to nie rodziło ogromnej frustracji, złości może na siebie i jakoś sobie z tym chcemy radzić na różne sposoby. Jednym z tych jest takie uciekanie w takie powierzchowne etykiety jestem dobrym człowiekiem, a inni to o, jak oni żyją, poganie. I teraz chcę powiedzieć o tym, że to wszystko to są ucieczki. To są ucieczki, to jest uciekanie od problemu, zamiatanie go pod dywan, bo moi drodzy, on nie rozwiązuje tej kwestii napięcia, rozczarowania samym sobą w sposób konstruktywny. Natomiast to, do czego ja zapraszam, to, żeby to napięcie, moi drodzy, wytrzymać. Naprawdę, jeszcze nikt od tego nie wybuchł. To nic się nie stanie, jak my się z tym zmierzymy i głęboko się rozczarujemy samym sobą, pozwolimy sobie na to, żeby zobaczyć te wszystkie niespójności, które są w nas, że chcemy jedno, robimy drugie i to jest prawda o mnie i o każdym z was, bo tacy jesteśmy ludźmi. I warto się tym rozczarować, warto sobie pozwolić na taki moment, żeby sięgnąć, nawet powiedziałbym, takiego dna rozczarowania samym sobą. Bo na dnie tego rozczarowania może się wydarzyć coś bardzo ważnego, do czego może też nas w jakiś sposób zaprasza sam Chrystus, który, dziś o tym było podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej, kiedy spotyka płaczące niewiasty, mówi do nich zdanie: nie płaczcie nade mną, ale płaczcie raczej nad sobą. I to jest to, że to jest zaproszenie do tego, żeby zapłakać nad sobą, żeby przeżyć to rozczarowanie do takiego głębokiego poziomu, żeby pozwolić sobie, żeby z naszych oczu popłynęły w końcu łzy. Łzy nad samym sobą. I to są piękne łzy. Ale niestety my takich łez też się często boimy. I kultura nam w tym wcale nie pomaga, bo współczesna kultura mówi coś takiego: chłopaki nie płaczą. Mówi, że jak kobiety płaczą, to jest oznaka słabości, a ty taka beksa jesteś. Co to ma być? I to jest w ogóle niedorzeczne. Co to znaczy chłopaki nie płaczą? To każdego chłopaka mogę tu palcem pokazać i powiedzieć: chłopaku, pierwsze co zrobiłeś, jak przyszedłeś na ten świat, to płakałeś. Nie pamiętasz tego? Płakałeś. I to jest coś tak głęboko wpisane w życie każdego z nas. Mężczyzny także. Płacz. To jest naturalna reakcja, zdrowa reakcja. A my mamy jakieś takie dziwaczne hasła w naszej kulturze: chłopaki nie płaczą i inne bzdury. Co to w ogóle ma znaczyć? Bo kiedy przyjrzymy się na przykład w Piśmie Świętym, ile jest pięknych fragmentów mówiących o łzach. Prorok Joel zachęca nas do tego, żebyśmy się nawracali przez post, płacz i lament. W Księdze Psalmów znajdziemy mnóstwo fragmentów, w których psalmista mówi o tym, że on na przykład co noc skrapia swoje posłanie łzami. Albo patrzymy na Chrystusa, który znowu wiele razy zapłakał w Ewangelii. Jest to opisane. Święty Ignacy mówi o darze łez, że łzy są darem, który daje nam Pan Bóg. I moi drodzy, ja chcę pokazać, że płacz to jest całkowicie naturalna, zdrowa i adekwatna reakcja w obliczu rozczarowania samym sobą. Jest nad czym płakać i dobrze jest zapłakać nad samym sobą. I to jest coś, co daje nam przestrzeń do tego, żeby właściwie przeżyć rozczarowanie samym sobą, kiedy my pozwolimy sobie po prostu zapłakać, kiedy przestaniemy się zastanawiać, co mówi kultura, czy wypada, czy nie, czy mężczyźni płaczą, czy nie. Płaczą, bo są ludźmi. Ludzie płaczą. I łzy to nie jest krwotok, tego naprawdę nie trzeba tamować. I kiedy z twoich oczu płyną łzy rozczarowania samym sobą, to są piękne łzy. To są łzy błogosławione. To są łzy, które tak naprawdę otwierają nas, my w to wierzymy, na Bożą łaskę, bo te łzy, które spływają po twoim policzku, to jest symbol bezradności. Tego, że ty już wypuściłeś te kamienie z rąk, że ty już nie chcesz w tym napięciu, rozczarowaniu rzucać na innych, na kogokolwiek, obwiniać, latać gdzieś w powietrzu, intelektualizować czy etykietować cokolwiek. Nie, po prostu wypuszczasz te kamienie i już płaczesz nad sobą, tylko tyle ci zostało i aż tyle. Dlaczego to jest takie ważne, moi drodzy? Bo to jest coś, co otwiera nas na Boga, na miłosierdzie, na łaskę. Płacz, który wynika z bezradności, z rozczarowania. To jest piękny płacz, błogosławiony płacz. I to jest płacz, który, moi drodzy, pozwala nam, myślę, oczarować się Bogiem, bo to nam chodzi. Nie chodzi, żeby się rozczarować sobą też, ale po to, żeby się oczarować Bogiem. A jest się czym oczarować? Bo znowu dzisiaj słyszeliśmy o tym, pięknie prorok w pierwszym czytaniu powiedział, że Pan jest przy mnie. On też miał mnóstwo zmagań, rozterek, rozczarowań, ale mówi: Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. I my wierzymy w to, że kiedy płaczemy nad sobą, rozczarowani samym sobą, to Pan jest przy tobie. I On jest potężnym mocarzem. I On otrze z każdego oczu każdą łzę. I nie ma takiej łzy, która by upadła na ziemię, która byłaby bezwartościowa, bo każda twoja łza ma ogromną wartość, która wynika z rozczarowania samym sobą. Bo to jest łza, którą otrze sam Bóg. To jest łza, którą sam Bóg zbierze po to, żeby wykorzystać ten moment, żeby oczarować nas samym sobą. Żeby oczarować nas swoją obecnością. Tym, że On jest potężnym mocarzem, my nie. My jesteśmy zdolni tylko do tego, żeby się sobą rozczarować. Ale On jest, Pan jest przy nas. I znowu, moi drodzy, Ja tutaj jestem głównie po to, żeby pomóc wam rozczarować się samym sobą, nie po to, żeby was oczarować, bo nie mam za bardzo czym, ale myślę, że rozczarować mam i o to mi chodzi, żeby przez te 3 dni was trochę podrapać i żeby pomóc wam w rozczarowaniu się. Jeżeli komuś jeszcze mało i ktoś potrzebuje jeszcze troszeczkę sobie dołożyć do pieca, żeby się sobą rozczarować, to mam też pewną propozycję. Kto chce z tego skorzystać, jeżeli ktoś ma w sobie tyle jakiejś siły, gotowości, żeby się z tym zmierzyć i ktoś chce przeżyć troszeczkę takie rozczarowanie sobą, to mam pewną propozycję. Oczywiście to jest wolność, jeżeli ktoś nie ma mocy, nie chce, czy to w ogóle go nie interesuje i patrzy na zegarek, kiedy się skończy, no to nie, wszystko w wolności. Więc zachęcam do tego, żeby spróbować znaleźć sobie czas w samotności, w jakimś odosobnieniu, gdzieś, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał. I warto wtedy sobie czy znaleźć, czy ktoś ma może jakiś zeszyt, notatnik, czy kartkę i zapisać na niej, zrobić taką listę krzywd, jaką ty wyrządziłeś innym ludziom w toku swojego życia. Konkretne krzywdy, konkretni ludzie, nazwać to, wypisać i na pewno na tej liście znajdzie się wiele tego bardzo i warto z tym sobie posiedzieć, popatrzeć na tą listę. Przypomnieć sobie twarze tych ludzi, jak oni się z tym czuli, kiedy ja ich krzywdziłem. I znowu, moi drodzy, warto z tym pobyć. Co to zrodzi we mnie? Jakie myśli, jakie uczucia? Może popłyną łzy. Myślę, że jest to bardzo znowu adekwatna reakcja w obliczu mierzenia się z tym, ilu ludzi my skrzywdziliśmy. I teraz znowu, po co to jest? To nie jest po to, żeby się nad sobą użalać, to nie jest po to, żeby dowalić sobie, jacy jesteśmy beznadziejni. Po co to jest, moi drodzy? To jest po to, żeby dokonało się dokładnie to, o czym śpiewaliśmy w psalmie. A śpiewaliśmy takie słowa. Wzywałem Pana w moim utrapieniu, wołałem do mojego Boga i głos mój usłyszał ze swojej świątyni, dotarł mój krzyk do jego uszu. I to jest, moi drodzy, cel tego, nazwijmy, ćwiczenia. Nie jest po to, żeby tylko nad sobą zapłakać, dobrze jest nad sobą zapłakać, ale to jest po to, żeby wzywać Pana w swoim utrapieniu, jak żeśmy śpiewali. I co więcej, w refrenie, który już tutaj wszyscy w kościele powtarzali, śpiewaliśmy tak, Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Wszyscy to publicznie mówiliśmy, że kiedy wzywam Pana, On mnie słucha, czyli my w to wierzymy, że kiedy rozczarowani samymi sobą, kiedy płaczemy nad sobą i mamy tego dość, i wzywamy Pana, to On to słyszy. On słyszy tę modlitwę i wierzymy w to, że On przychodzi jako ten potężny mocarz po to, żeby otrzeć każdą łzę, po to, żeby pocieszyć, po to, żeby umocnić, po to, żeby przekonać, że On jest, po prostu jest. I to jest jedyna stała, która w naszym życiu jest tak naprawdę. Więc to, co moi drodzy, dzisiaj chciałem wam przekazać, czym się podzielić, to to, że rozczarowanie samym sobą jest to znowu taki element nierozłącznie związany z naszym rozwojem, z naszym dojrzewaniem. I każdy z nas się prędzej czy później sobą rozczaruje na jakimś etapie swojego życia. Słyszeliśmy o tym w Ewangelii i tak jest w naszym życiu. Możemy sobie radzić z tym na różne sposoby. Możemy chwycić te kamienie w dłoń, obwiniać innych, dywagować. Możemy uważać, że jesteśmy dobrymi ludźmi w porównaniu do innych. Ale można naprawdę to wytrzymać, przeżyć i można na tym zapłakać. Można zapłakać nad tym rozczarowaniem samym sobą. Ale robimy to po to, żeby oczarować się Bogiem, że Pan jest przy mnie. Kiedy wzywam Pana w moim utrapieniu, w moim rozczarowaniu samym sobą, to Pan jest przy mnie, bo Go wzywam i On mnie wysłucha. Wysłucha mojego wołania i przyjdzie do mnie i będzie ze mną jak potężny mocarz, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Więc proszę, moi drodzy, o to, aby doświadczenie trudne, przykre, bolesne, ale myślę, że konieczne w naszym rozwoju, rozczarowania samym sobą, płakanie nad sobą, przyniosło nam błogosławione doświadczenie oczarowania się Bogiem, Jego miłością, Jego obecnością. Amen.